Hello, mój drogi, witam Ciebie piąty raz w tym tygodniu.
Hello! Słuchaj, miałem telefon z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy w związku z naszą regularnością nie moglibyśmy podawać stanu wody w Wiśle, na przykład w Puławach albo w Szczucinie. Przybyło 2, ubyło 5.
Ale poczekaj, spokojnie z tym, bo teraz jest ważne pytanie, które ciśnie się na usta już komentatorom. Czy będziemy jutro?
Mocne pytanie.
Dobrze, chyba trzeba będzie gdzieś... Trzeba będzie gdzieś... Dobrze, pomyślimy.
Wystudzić, czy nie? No jutro chyba trzeba zrobić. No.
Mm-hmm. Ja jutro będę. Jak coś.
Dobrze.
Zobaczmy. Dobrze, mój drogi.
Zacznijmy od góry.
Powiedziałeś, że bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. To jest taki,
to jest taki klasyczny
moment, w którym nasze odczucia są inne, bo ja z kolei zacząłem tak, że no, a co tu się takiego stało? A ty mówisz, że bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, więc ja chcę rozmawiać o... No dobrze, mów. Ja mam kilka rzeczy, o których chciałbym pogadać.
Dobrze. Pierwsza rzecz, mówię, zacznijmy od samej góry.
Tak.
Czyli zacznijmy od Golden State Warriors.
Bo to mam też na szczycie.
Paradoksalnie chyba najciekawsza rzecz, która się wydarzyła.
No.
Wiemy już dzisiaj, że Klay Thompson zerwał ścięgno Achillesa.
Tak.
Co w praktyce oznacza 9-12 miesięcy przerwy w grze, co de facto oznacza 2,5 roku bez koszykówki Klaya Thompsona.
Dla koszykarza, który polega na tak dużej automatyce, czy te 2,5 roku po prostu nie sprawi, że zapomni o tym, że ciało najpierw zapomni, a potem
tak,
umysł zapomni.
Głowa. Mhm. Głowa. I pytanie, co w tej głowie oczywiście zostanie. No, wiesz, 2,5 roku rehabilitacji to brzmi jak jakiś koszmar. No.
A to palma jest nudna, nie macie flow, jak nagrywacie 5 razy, zaczynacie być jacyś tacy analityczni, gdzie są wasze żarty. Kontynuuj.
Będą.
Może tak brzmi
seriożnie i tak na swoich barkach mam tę trumnę, którą próbuję zakopać.
Ale ty już ją niesiesz od roku przecież, nie oszukujmy się.
Od roku
ją niesiesz, tak, powiedziałeś, że Warriors są done.
Właściwie od ACL-a ją niesie.
No właśnie, więc odkopujesz, żeby zakopać, co to jest, jak to nazwać?
No taka ekshumacja, żeby zakłopać głębiej.
Okej,
okay, żeby jeszcze, wiesz,
przekopać,
kamieniem położyć kamień, żeby już żadne szakale tam do tych ciał się nie dobrały. Żeby to już, wiesz, tak wsiąkło. No i ciszej nad tą trumną.
Rozumiem. Czyli głębiej kopiemy. Jeszcze głębiej. Zakopujemy Warriors.
Więc oczywiście devastating injuries, smutek, płynące kondolencje z całego...
Czy modliłeś się za Klaya Thompsona?
Słucham?
Czy modliłeś się za Klaya Thompsona? Bo...
No tak, wiesz, westchnąłem, tak zrobiłem takie...
A ja nie, ja jestem strasznie złośliwy, wiesz? Ja nie mam tych myśli. Ja sobie myślę o tych wypowiedziach... Ja go mam w drużynie fantasy w dynastii. Podpisałem z nim kontrakt, jeszcze żadnego meczu dla mnie nie zagrał.
Na nowym kontrakcie. W tym sensie możesz rzeczywiście odczuwać pewną złość.
I to jest jedyna złość, jaką odczuwam, bo tak naprawdę powiem ci szczerze, ja bardzo złośliwie myślę o tym. Myślę o tym cytacie Joe Lacoba, Light Years Ahead. Cały czas
nie mam z kim przegrać.
No, dla mnie jest to powód cały czas do tego, żeby patrzeć na to i zastanawiać się, bo ja jestem osobą, która odpukuje zawsze wszystkie rzeczy. Jak generalnie po każdej palmie, gdy czuję się zbyt pewny siebie, wychodzę na dwór, znajduję najbliższe drzewo, rozpędzam się z 30 metrów i odpukuję głową. I gdy on powiedział to light years ahead, to mówię, o Boże, karma będzie karma będzie wracać, a jeśli nie będzie wracać, to ja mi to w głowie tak zostanie, ja będę wracał do tego zawsze, do tych light years ahead i co z tego wyjdzie. I co z tego wyjdzie? Light years ahead i chcemy nagle zapełnić, jak zapełnić? My potrafimy, my pokażemy, my miastu i stanowi Kalifornia pokażemy, jak możemy zapełnić 50% hali w środku pandemii, bo my, bo Joe Lacob, bo epidemiolog z wykształcenia faktycznie, bo my wiemy więcej, bo my jesteśmy tacy super kurwa mądrzy, że mamy Andrew Wigginsa w składzie, my ass, Kelly Oubre Jr., my ass. Co to jest? Big Free nowe? Wiggins, Oubre, Wiseman? Please. Golden State Warriors? Proszę. Tatuś przyjechał do Kalifornii, tatuś zamiata teraz. Papa. Kontynuuj.
Dobrze, to ja bardziej analitycznie, jeśli pozwolę. Więc oczywiście jest dramat człowieka, dramat zawodnika, wiesz, takiego... We mnie nie ma tej złośliwości.
Patrz, co się dzieje w Polsce, pandemia.
Być może u ciebie. Oczywiście pycha zawsze kroczy przed upadkiem i te słowa potem najbardziej bolą, bo one właśnie przez różnych ludzi są wyciągane w sytuacji, kiedy się coś złego dzieje. Więc raczej ja mam dużo współczucia dla Klaya Thompsona, który jest jednym z najsympatyczniejszych.
Ja mam więcej współczucia dla polskich pielęgniarek na pierwszej linii frontu, szczerze powiedziawszy. I dla ośrodków kultury, dla domów kultury ma więcej współczucia.
Co to za argument? Znaczy, w sensie, ja mam współczucie dla biednych, głodnych, afrykańskich dzieci. No,
on coś chyba z Nyk wyczerpał tą formę wczoraj. Kolejny komentarz, live.
Czy ja mogę?
Dobrze, proszę cię, poruj.
Więc w całym tym nieszczęściu, które jest dla organizacji, która miała walczyć o tytuł i miała odbudować zaufanie, i na nowo pokazać, że Lakersom, że tutaj jeszcze dzieło jest nieskończone i król jeszcze raz może zostać, że tak powiem, ograny, to w tym całym nieszczęściu szczęściem jest chyba to, że to się stało dokładnie w tym momencie. Że gdyby to się stało tydzień później, gdyby to się stało 2 tygodnie później, już nie mówię, gdyby to się stało w połowie sezonu, no to skutki tego byłyby, tej kontuzji byłyby zdecydowanie bardziej dewastujące tak naprawdę, bo dzisiaj jeszcze można próbować trochę poukładać sobie te klocki, spróbować jakiś plasterek, czy jakiś gips właściwie, założyć na tą kontuzję Klaya Thompsona i próbować stworzyć taką protezę na ten najbliższy rok. Oczywiście finał jest taki, że to będzie kosztowało jakieś gigantyczne pieniądze.
Luxury tax jest ogromny na razie. 82 miliony podatku.
Chyba 66 jest obecnie, a wzięcie kontraktu Kelly'ego Oubre to jest chyba kolejne 82, więc w sumie jest chyba 134.
To sam Kelly Oubre to jest 82 miliony dolarów, przepraszam. O jest.
Tak. Więc to są pieniądze niebywałe.
To lepiej je wydać na bardziej potrzebne rzeczy. Na polskie pielęgniarki, dokładnie. Albo Kazikowi tak po cichu dać jeszcze. Ucieszę się. Albo nie weźmie. Kazik jest fanem Clippers.
Ale przecież Kazik powiedział, ile potrzebuje, 12 groszy.
Kazik jest fanem, no tak, to zapomniałem, że jest fanem Knicks, no.
I dlatego, wiesz, możesz próbować coś zrobić. I wczorajszy ruch jest tego typu działaniem, czyli to nad czym się zastanawialiśmy, czy to TPE zostanie wykorzystane. Tak, zostanie wykorzystane.
Gdy mówisz o TPE Warriors, ja myślę o TPS-ach. Kontynuuj.
O TBS-ach?
O TPS-ach. Kontynuuj.
Myślałem, że o TBS-ach, czyli tanim budownictwie tam chyba spółdzielczym?
Tak, TBS-ach, o tym, tak. TBS-ach czy TPS-ach, o czymś myślę, no.
Dobrze.
Ojejku, no co tak poważnie o tych Warriors mówisz?
Nie, no bo to jest... Nie, bo
wykończyłeś ich rok temu, powiedziałeś.
To jest poważny temat, to jest poważny podcast.
Jezu, sorry, dobrze.
W konsekwencji masz pierwszą piątkę, która teoretycznie na papierze nie wygląda może tak źle.
To jest pierwsza ósemka konferencji zachodniej?
Problem polega na tym, że trzech z tych graczy właściwie nigdy nie grało w tym systemie.
Kelly Oubre, gdy będzie wychodził po zasłonach, bardzo go lubię, wiesz, jest kotem, jednym z moich ulubionych graczy. Kelly Oubre będzie wychodził po zasłonach, będzie rzucał, on nie będzie trafiał tych rzutów. Wiggins też nie będzie trafiał tych rzutów.
Dlaczego?
Bo oni nie trafiają takich rzutów, gdy wychodzą po zasłonach, jak Klay Thompson, jeśli wiesz, to myślisz, że Oubre zastąpi Klaya Thompsona. Nie, fajny, wiesz, dynamiczny gracz, ale to nie są te rzuty. Ja się zastanawiam od razu, myślę, czy Warriors nie...
Trudno jest zastąpić jednego z najlepszych shooterów w historii. No ja tak, nie wiem, tak, że to się da zrobić, natomiast...
Ale poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Bo co? Co, już oceniamy, w którym miejscu są Warriors? Już tak?
Tak.
Dobrze. Tak. Dobrze. Okej. Okay. Moje pytanie jest takie, czy Warriors nie popełniają błędu właśnie?
Dlaczego?
Mianowicie, czy oni nie powinni pomyśleć już w innych kategoriach teraz? Znaczy, okej, dobrze, to są ich pieniądze. Dodają sobie Kelly'ego Oubre za 80 milionów dolarów. Czy nie powinni myśleć w innych kategoriach? Czy nie powinni myśleć w kategoriach może pójścia w dół dalej?
Tantowania?
Mhm.
No, ale nie ma na to zgody, nie ma na to przyzwolenia na samej górze. Czas na wygrywanie jest teraz. Oczywiście można sobie wyobrazić alternatywny scenariusz. To wszystko się nie udaje, mimo próby stworzenia jakiegoś takiego... tej protezy, nadal możesz mieć dwa wysokie piki, bo może Minnesota nie będzie tak dobra, może ty się obsuniesz, nie wejdziesz do play-offu, będziesz w loterii, może się przesuniesz w losowaniu loterii.
Ale to już nie jest królestwo, przepraszam. Uzurpujesz sobie trochę temat mówienia o Warriors, ja też chcę trochę coś powiedzieć. To nie jest królestwo.
Mówisz cały czas.
No to ty mówisz cały czas. Próbujesz od 10 minut. To nie jest królestwo już, którym było Golden State Warriors. To nie jest już ten temat. Ja nie wiem, czy oni w ogóle powinni myśleć w tych kategoriach, żeby próbować utrzymać się teraz w tym miejscu. Powiedziałeś na początku, Klay Thompson, to jest ich super istotny, ważny gracz. Oni bez niego nie są w stanie. To jest ich drugi najlepszy gracz teraz. Był.
No i?
No i co? I teraz są, rozumiem, marzenia, że jesteśmy w stanie, i sny, że jesteśmy w stanie utrzymać się na wodzie?
No tak, no bo nadal uważamy, że Steph Curry jest drugim najlepszym graczem na świecie.
Mm-hmm. A jest?
Szkoda, a tych jest? Lat, szkoda lat tej kariery, które są przynajmniej dwóch, trzech, brać go, że tak powiem, pod wodę, no i tych lat mu, i zabierać mu te lata. No to
rozumiem, okej.
Okay. To jest pewnego rodzaju naturalna, no przypomnij mi zespoły, które zrobiły taki ruch, wiesz, mając jeszcze te dwa lata przed sobą, się, że tak powiem, powiedziały, dobra, rozumiemy, że to nie ma sensu, ważniejsza jest przyszłość, zatankujmy albo weźmy piki, oddajmy najlepszych graczy. Niewiele było tego typu zespołów.
Które wykonywały odważny ruch?
Tak.
Może oni za szybko wykonują te ruchy? Za szybko jest ten Kelly Oubre. Wiesz, no co, ile to jest? Naprawdę 80 milionów dolarów wychodzi z wszystkim? Kelly Oubre? 14 tak. milionów dolarów? Strasznie dużo.
Tak. Strasznie. Oczywiście teraz...
To oni 40 milionów dolarów nie chcą się tam w tym zapłacić Oakland, tak? Ta sprawa z halą, szczegóły tego. A mi się troszeczkę tak 40 milionów nie chcą dać.
Ale z drugiej strony to ich ta prośba o to 50% krzesełek się rozumiem została odrzucona. Mhm. Nie ma więc...
Light raczej... years ahead.
No, ale próbują.
Mhm.
Więc oczywiście jest pytanie, czy ta finansowa kołderka się nie okaże za chwilę za krótka. I bo tak wygląda to dosyć dramatycznie, że oni są w stanie wydać chyba 30 milionów dolarów na to, żeby wprowadzać jakiś speed test dla osób, które chcą przyjść na mecz. Czyli żeby dokonywać jakiegoś takiego błyskawicznego sprawdzenia, kto może wejść, kto wejść nie może, żeby zapewnić w miarę jakieś tam warunki sanitarne, no to duże pieniądze. Ale rozumiem, że wkładasz 30 milionów, bo liczysz, że wyciągniesz kilka razy więcej. To tak na razie nie wiem, gdzie to zmierza. I teraz oczywiście sytuacja jest dalej taka, że występujesz, czy Golden State Warriors zapowiadają, że wystąpią o... ten wyjątek kontuzjowanego gracza, injured player exception, to się chyba tak nazywa. W związku z tym to da im dodatkowe 9,3 miliona dolarów, jeżeli oczywiście tego typu wyjątek zostanie przyznany przez ligę nie ma powodu pewnie, żeby to się nie wydarzyło, aczkolwiek oczywiście będzie mówienie, że dla tych Warriors to się wszystko robi.
Portland ma lepszy skład.
Kto?
Portland. Jest Portland lepszy.
Ma lepszy skład niż
lepszy niż Warriors to, no.
Okej. Okay. I masz w MLF taxpayera, czyli masz jeszcze 6 milionów dolarów. Teraz jak tak słuchasz tego, co się mówi w Oakland, no to niektórzy uważają, że za te dwie kwoty da się złapać dwóch z trzech graczy. Czyli, że będziesz miał Gallinariego i Bakę, albo będziesz miał
Proszę zostawić kolegę, tam podcast nagrywa. Proszę go tam. Nie ten. Kto tam cię atakuje? Ten gość od Gail Benson? Halo.
Jestem.
Co tam się dzieje? Ty faktycznie na tym cmentarzu jesteś, tam zakopujesz coś.
Albo będzie to Avery Bradley. No. Mhm. Myślę, że żaden z tych graczy za te pieniądze jest poza zasięgiem. Myślę, że i Gallinari, i Baka będą chcieli więcej niż 9 milionów
tak, dolarów. Tak, dostaną. Są miejsca, które chcą dać im więcej. Gallinari, Dallas, tak?
Więc to takie naiwne życzenie, że to się wydarzy. No ale potencjalnie no masz jeszcze dwa takie sloty, gdzie być może jesteś w stanie
wysokiego jakiegoś dodać, nie?
Doszukować dwóch graczy. No.
Na wysokiego koniec jakiegoś okaże, potrzebujesz.
Że się przeprosisz się z Bergsem i przeprosisz się z Glennem Robinsonem i uznasz, że to są gracze, którzy są sprawdzeni, którzy mieli nie taki zły sezon i że nimi będziesz próbował ugrywać. No jak mówię, jak patrzysz na papier, no to ta pierwsza piątka wygląda przynajmniej nieźle.
Na pewno popatrz na konferencję zachodnią inną, na inne drużyny.
Ale ja mówię, Maciek, ale posłuchaj, co ja mówię, na papierze.
Ale ja na papierze to nie jesteśmy, no co na papierze? Na papierze to Clippers byli faworytem do tytułu, widzieliśmy jak to się skończyło. Na papierze, dalej idziemy, zobacz. Pierwsza piątka, powiedz mi o pierwszej piątce. Powiedz mi o pierwszej piątce. Powiedz mi o pierwszej piątce. Kerry, Ubre, Wiggins, Green i Wiseman to jest piątka, która wygląda tak? Ja gubię kogoś? Przepraszam. Kerry, Ubre, Wiggins, Draymond, James, Wiseman, gdzie, kto jest jeszcze?
Tak, to jest
wszystko? Draymond Green i Wiseman nie rzucają za trzy. Andrew Wiggins nie rzuca za trzy. Kelly Oubre taki rzut jest średni. Trzech młodych graczy, debiutant, gość, na którego bardzo lubię, ale będzie grał o pieniądze, o kontrakt. Wiggins i Kerry po prime fizycznym. Green, który jest daleko od prime'u. Sorry, ja nie wiem, czy to jest pierwsza ósemka konferencji zachodniej. With all due respect.
Ja uważam, że nie jest.
No więc, ale... więc... Co to wygląda dobrze na papierze?
No, w sensie, no,
że dłudzy są, że młodzi, że mix. Że
młodzi, to... że może się obudzą, może będzie motywacja po stronie Greena, może Kerry wróci na najwyższy poziom, może Wiggins weźmie na siebie większą odpowiedzialność, Kelly Oubre będzie grał o kontrakt, Wiseman będzie chciał się pokazać.
Ale to nie jest dobrze, że młody gracz gra o kontrakt, 22-latek, to nie jest plus dla zespołu, że 22-latek gra o kontrakt. Spokojnie z tym akurat, to nie jest plus. W zespole, którym będzie którym? Trzecią, czwartą opcją. Musi gryźć o rzuty z Wigginsem.
Może być, moim zdaniem on może być nawet drugą opcją. Kelly Oubre może być drugą opcją tego zespołu.
No i to nie będzie dobrze chyba, nie?
No, mówię, wiele rzeczy musiałoby się zdarzyć, żeby ten zespół był dobry.
Będzie atletyczny, to na pewno, to jest plus. I to jest to, co wygląda dobrze na papierze, mam wrażenie. Atletyzm, że jest tam trochę z trzech młodych graczy, bardzo, bardzo atletycznych, długich graczy. No.
Tylko czy oni w koszykówkę umieją grać?
No, nie umieją rzucać dwóch. Tak, nie umie. Dwóch i pół.
W takim systemie, w jakim Golden State Warriors czarowało nas przez ostatnie 5 lat.
No nie będzie. Nie będą na pewno mogli grać. No, niektórych akcji nie będą mogli grać po prostu. Wiesz, nawet na boisku myślę, że nie będzie łatwe granie razem z Draymondem Greenem i tym Jamesem Wisemanem. To samo w sobie nie będzie najłatwiejsze w ataku dla nich.
No i też oczywiście jest problem szatni, czyli tego, jak Draymond Green podejdzie do tych chłopaków, czy on będzie, wiesz, będzie ich opieprzał, będzie kazał im zasznurować łyżwy, czy będzie takim, wiesz, miłym, sympatycznym.
A co wiemy panem, z ostatniego sezonu o Draymondzie?
Panem profesorem? No, że to się trochę nie udało chyba. czy jego nie było tak naprawdę. On sobie wziął, ten sezon był, wziął sobie taki off, no. To nie dziwi, ale być może jest z nim jakaś taka motywacja i natomiast do tego, żeby samemu się podbudować, no bo on przez ostatnie pół roku czy 9 miesięcy wypowiedział bardzo wiele takich słów, które dzisiaj każą mu, no tak trochę jest moment takiego sprawdzam. I jeżeli on nie dowiezie tej drużyny, no to masz rację, to szczytem marzeń będzie gra o play-in. Bo to może być, nie wiem, 10. miejsce, to pewnie jest na Natomiast mówię, no pytanie jest oczywiście to, co powiedziałeś o koszt tego. Być może te pieniądze da się lepiej spożytkować. Być może teraz należało, wiesz, pozbyć się Draymonda Greena, być może można było, nie wiem, zrobić jakiś taki ruch bardziej w stronę przyszłości. No ale ten czas jest jednak teraz, więc koszty rozumiem nie mają znaczenia. Pewnie skończy się to katastrofą. No i oby się skończyło katastrofą. Mówię, w tym wszystkim najbardziej żal tego Klaya Thompsona. Bo nie Golden State Warriors. No dobrze. To ty masz jeszcze jakieś myśli?
Ja już nic. Ja w ogóle żadnych myśli nie miałem na ten temat. Przerywałem cię absolutnie złośliwie.
Dziękuję.
Proszę.
Doceniam to.
Doceniam. Proszę.
Dobrze, to jest rzecz pierwsza. Gordon Hayward.
Co tam się dzieje? Czy to się na pewno... Czy na pewno pytanie... Aha, no to czy mamy powiedzieć? No, ja nie chcę się mówić dokładnie, co się dzieje. Pytanie moje takie jest, czy... No dobrze,
zrezygnował z opcji 34 milionów na przyszły sezon co sugerowałoby, że jest przynajmniej posłowie z kimś, kto zaoferuje mu pewnie dłuższy kontrakt, może niższy kontrakt, ale zabezpieczy... No to jego, powiedziałbym, to jest jego pewnie ostatni duży kontrakt. To da mu ostatni duży kontrakt NBA. No i teraz tych miejsc, gdzie to się może wydarzyć, czy też gdzie te pieniądze mogą się dla niego znaleźć, chyba nie jest aż tak wiele.
Pytanie moje numer jeden jest tylko takie, bo są te miejsca, zanim je wymienimy i zaczniemy się nad tym zastanawiać. Boston Celtics. Co tutaj jest? Czy wykluczony jest temat Boston Celtics? Podpisania z nimi nowej umowy? Widziałem doniesienia Chrisa Mannixa o tym, on nie wiem, zawsze był blisko związany z Bostonem, pracuje tam teraz, że raczej nie wraca do Bostonu. Ale na pewno?
No, tak... Wiesz co, może jest rzeczywiście tak, że on widzi, że jego rola, że on chce grać w koszykówkę. No, nie chce być statystą wokół Jaylena Browna i Jasona Tatuma, że ma jeszcze w sobie, powiedziałbym, taką sportową złość, że chce być liderem albo współliderem w innym zespole.
Jest i pojawiają się New York Knicks.
Ja nie wiem, bo ja szczerze mówiąc, on jest dla mnie taki trochę teflonowy. Czy ty potrafisz coś powiedzieć o Haywardzie jako o człowieku, graczu? Czy słyszałeś kiedyś jego nie wiem, jakieś stanowisko w jakiejś, nie wiem, ważnej sprawie rodzinnej? Albo, wiesz, czy wypowiadał się na temat klimatu, albo rytualnego zabijania zwierząt w Polsce, no wiesz, czy on jest taki, czy to jest taki miły, sympatyczny chłopak z wąsem? Pan Janusz. No nie, czy masz jakąś taką, wiesz, coś możesz powiedzieć o jego... Tym,
takim... Jakie ma to znaczenie dla sprawy, gdzie podpiszę, co dalej?
No ma chyba, no wydaje mi się, że ma. No właśnie, czy jest z nim taka ta, że on chce być, wiesz, nie chce być postacią drugoplanową, że uważa, że jest na tyle dobry, że może być, jego rola w zespole może być większa niż tylko dogrywanie piłek do Browna i Tatuma. Czy coś wiemy o nim? No ja nic nie wiem.
Ja się nie zgadzam trochę z tym założeniem twoim, że on gdzieś tam chodził i wiesz, i pytał się, czy może im sznurówki zawiązać w trakcie meczu. Że rola Gordona Haywarda w Bostonie, gdy grał, to była jakaś rola na końcu. Bo były zarzuty o to, w sezonie, sezon temu, dwa sezony temu, były zarzuty o to, po poprzednim sezonie, po którymś nieudanym zakończeniu sezonu Boston Celtics były zarzuty o to, że w jakimś momencie, inaczej powiem, w jakimś momencie były zarzuty o to gdzieś w szatni, jakieś pomruki, że Brad Stevens trochę za bardzo stawia na Gordona Haywarda, że troszeczkę zadaje, zbyt dużo mu daje, gdy Gordon Hayward się pojawia. Pamiętasz? A, to było jak go wstawił do pierwszej piątki, od razu z początkiem sezonu, ale teraz nie powiem ci, czy tego, czy poprzedniego, bo...
Chyba poprzedniego.
Pandemia i tyle już czasu minęło. I były takie gdzieś tam w połowie sezonu, chyba Kyrie był jeszcze w tym zespole, chyba Kyrie był, tak? To było wtedy, tak. I tam coś i tam były, że tam ktoś tam, że dlaczego od razu on wracał po kontuzji i tyle. Tak. Więc ja się z tym takim założeniem, że on gdzieś tam z tyłu gra w Bostonie, znaczy, no to chyba tak nie jest. Więc ja myślę o tym Bostonie, że może chcieć wrócić, że może to nie jest, bo aż by mnie dziwiło, że Danny Ainge pozwala sobie, wiesz, stracić wartość w ten sposób. No. A z drugiej strony ktoś powie, no, że to są 34 miliony dolarów i to jest kontrakt, czy 20 milionów dolarów rocznie, bo to są chyba pieniądze, o jakich mówimy teraz. Czuję, że to jest jakiś kontrakt 2 lata, 20 milionów. Na pewno nie są 3 lata gwarantowane. Drugi rok gwarantowany to myślę będzie klucz do tego, kto dostanie Gordona Haywarda. Nie wiem, Atlanta, o której się mówi, czy New York Knicks, o których się mówi. Nie wiem, czemu Boston nie mógłby dać takich pieniędzy Gordonowi Haywardowi. Rozumiem, że to...
Jaki? Powiedz jeszcze, jaka jest niższa propozycja?
Nie ma propozycji. Ja zastanawiam się, jaka będzie propozycja.
No nie, ja 20 pytam, milionów... jaka uważasz, że mogłaby być propozycja Bostonu?
20 milionów dolarów gwarantowanym w przyszłym sezonie będzie miał. Dadzą mu to Knicks i dadzą mu to Hawks, z tego co widzę. Kluczem będzie to, który z tych zespołów da mu drugi rok gwarantowany. I myślę, że jest ktoś, kto mu da ten drugi rok gwarantowany, bo rezygnuje właśnie z 34 milionów dolarów, czyli nawet więcej niż 40 milionów musi mieć na stole. Myślę, że to nawet jakieś takie 45 milionów dolarów.
Dla 6 milionów dolarów to by nie ryzykował. No,
czyli 45 milionów dolarów, 50? Jest mi.
Myślę, że na stole jest 3-letni kontrakt.
Ja nie wierzę w 3-letnią gwarancję. To jest głupota, jeśli ktoś to robi. Ten, kto daje mu 3-letnią gwarancję, jest głupi.
To jest Nowy Jork.
No i przejdźmy do kolejnego tematu może.
Bo
to jest ryzykowne. Człowiek nie gra w koszykówkę. No przepraszam, no mamy policzyć, ile razy on nie grał w koszykówkę. Problemem nie jest, tak mam wrażenie, z Haywardem to, że on, nie wiem, słabo gra czy coś, tylko że nie jest zdrowy. No. I się rozsypuje z biały, ma 30 lat. No. To jest kłopot. No więc, wiesz... Ktoś tam mu będzie gwarantował? Nie wiem, Atlanta mu chyba nie będzie gwarantować takich pieniędzy. Naprawdę? Knicks to mają zrobić? To Knicks robią to? To? Nie wierzę. No nie wierzę. Serio, nie wierzę. Nie chcę uwierzyć, że jest 3-letnia gwarancja dla niego. Że ten trzeci rok to będzie raczej taka opcja dla zespołu. To będzie jakiś kontrakt, który będzie miał zapisy takie, jakie były w kontrakcie Joela Embiida. Typu musisz zagrać tyle meczów w pierwszym sezonie, żeby został zagwarantowany trzeci rok kontraktu lub coś takiego. Jakieś takie skomplikowane
zapisy. Może tak być. No. Może tak być. Nowy Jork ma przecież w ostatnim roku historię podpisywania tego typu umów. No. Dzięki którym dzisiaj jakby mogli pozbyć się, w gruncie rzeczy jednego dnia pozbyli się 6 zawodników ze swojego rostera. Zaskakujące jest,
Kenny Wooten?
Kenny Wooten też wyleciał.
Próbuję ich policzyć. 6. Theo Pinson też wyleciał. Boże.
Nadzieję, podaję w takim razie. Kenny Wooten, Theo Pinson, Wayne Ellington, Elfrid Payton, Taj Gibson i Bobby Portis.
Wooten. Wiktor Wooten. Byłem kiedyś na znakomitym koncercie gościa, który się nazywał Wiktor Wooten. Nie znałem go. Jazz. Na zamku w Szczecinie. Prawdopodobnie. A Kenny Wooten, nie wiem, czy to... Dobrze. Mój drogi, dobrze. No dobrze.
W związku z tym tak wygląda, że wiesz, że Nowy Jork się do czegoś dużego przygotowuje, bo pozbył się...
Chyba, że Van Fleet. Duża oferta, bo jest jeszcze temat Van Fleeta, on dzisiaj będzie głównym, tak? Głównym kąskiem? Mylę się?
Pewnie tak.
Tak, więc i teraz jest tak. Może o Van Fleeta chodzi.
42 miliony, no. 42 miliony uwolnili Nowy Jork.
Ale wzięli Eda Davisa, więc rozumiem, że to się trochę obcina z tego. No dobrze, i tak nie będą potrzebować 40 milionów dolarów tutaj, żeby komuś zaoferować kontrakt. Nie aż tyle, nie ma takich wolnych agentów. Chyba, że będą się bić o to i dadzą, nie wiem, absolutnego maksa Haywardowi teraz. Chyba to są takie pieniądze, ale jest jeszcze temat Freda Van Fleeta i ja się zastanawiam tutaj, jeśli mogę, bo mówię, dzisiaj się dowiemy od razu? Nie wiem, czy się dowiemy od razu. Jakich pieniędzy trzeba, żeby wyjąć Freda Van Fleeta z Toronto? Ja nie mówię, że to, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Bo myślę, że Toronto w sytuacji, w jakiej jest, mając Pascala Siakama na maksie, nie chce dawać maksa Fredowi Van Fleetowi.
Nie chce.
Nie chce, bo oni nie chcą mieć takiego zespołu, gdzie to jest ich dwóch najlepszych graczy, zwłaszcza po tym, co Siakam pokazał w ostatnich playoffach.
Tak, to prawda.
Więc zastanawiam się, jakie to są pieniądze, bo ja myślę, że kontrakt typu 80 milionów dolarów za 4 lata to jest coś, co Toronto w sensie kliknie i zatrzymają go za takie pieniądze.
Nie, ale to nadal jest strasznie dużo.
To nie jest tak dużo. Zobacz, 20 milionów dolarów rocznie to już nie jest tak dużo. Popatrzmy na te zarobki graczy, wiesz? To nie jest tak wcale dużo już przy tych pieniądzach, jakie
jest,
w NBA są.
Wiesz, no to jest jedna szósta budżetu.
No to nie jest tak dużo.
Ale za gracza, który jest, no powiedzmy sobie, no czy on jest top 50 tej ligi?
Chyba jest. On ma duże defensywne value, Van Fleet. Dobrym obrońcą na tych obu pozycjach.
No ale ciągle masz chyba taki solidny rzemieślnik.
No i rzuca przez
ręce.
Przez Himalaje i pomaga mu to, że gra z Kylem Lowrym. Więc to też jest to pytanie, na które... Wiesz, to jest tak, że on może być bardziej wartościowy dla Toronto niż dla innych zespołów. I...
Tak.
No.
Tak.
Więc, ale z drugiej strony on otwarcie powiedział w tym tygodniu, bardzo otwarcie powiedział, że on chce hajs teraz, że on już zdobył tytuł i on teraz chce hajs. Zajebiście otwarcie w ogóle powiedział, że o to mu chodzi. Teraz chce zarobić.
Nie, no to ładnie, że się z tym nie kryje, bo tak. Moim zdaniem zawsze chodzi o pieniądze, bo zawsze jest przyjemnie, jak ktoś powie, że nie jest inaczej. Mhm. To ciekawe zresztą, że gloryfikujemy do pewnego stopnia te postawy ludzi, którzy mówią, że chcą pieniądze. Uważamy, że to jest coś niezwykłego, że ktoś takiego powiedział. Mimo, że jest oczywiste, że to jest...
Nie, to nie jest oczywiste. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Nie zawsze. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Czasem zawodnicy wybierają małe kontrakty, żeby zdobyć tytuł.
No, ja wiem, bo zaraz powiemy o Westie.
No nie, no, Gary Paytonie na przykład.
Kto?
Gary Payton.
Jak przechodził do Lakers?
No dwa razy. Do Miami.
Ale już wtedy... Sterany, ile miał? No. 30.
No.
Melon?
Tak, no dobrze, tak, dobra.
Ale w tym prime, to jak to tak się mówi, on jest w prime, tak? No w tym prime no, ludzie wiedzą, że to jest, wiesz, no, że Marcin nie chciał.
Dobrze, mój drogi. Co mamy o Filadelfii?
Zły przykład, no.
Filadelfia. Ruchy Filadelfii. Co o tym mamy?
Zrekapituluj.
Świetne ruchy. Adam pisze, ja stworzyłem sobie zakładkę, jeszcze nie? Tyle że rzeczy do przeczytania mam. To jest tak, Al Horford zostanie...
Gone.
On idzie do Oklahomy na pewno, tak?
Tak.
Dobrze, bo jeszcze
ale
widzę...
Ale myślę, że to nie jest ostateczny przystanek, bo dobrze, czy on za Adamsem razem może grać?
Dobrze, no właśnie, bo widzę właśnie to... Też się w jednym miejscu za granicą ktoś pomylił, zapomniał, że Al Horford jest w Oklahomie. Dobra, Al Horford out i to jest kontrakt Ala Horforda, 3 lata duże, tak? 3 lata kontraktu Ala Horforda out i bierzemy Danny'ego Greena, który ma, popraw mnie, jeszcze rok kontraktu i potem jest opcja drużynowa, czy tylko rok kontraktu?
Nie, tam jest chyba już na czyściutko jest.
Czyli rok kontraktu i Terence Ferguson, czyli jakieś tam, wiesz, małe rzeczy. I to jest tak, to w tym kontekście zejścia z pieniędzy, to jest świetny ruch faktycznie, Daryla Morea. I drugi ruch, to jest oddanie Josha Richardsona, szedłem wczoraj sobie i pomyślałem, że to jest świetny ruch. To jest dwóch ludzi się dogadało świetnie. Dallas, Donnie Nelson się dogadał z Darylem Moreem, to jest świetny ruch. I to się dogadują ludzie Dallas-Houston. Tam zawsze tarcia były na linii Dallas-Houston. W sensie Mori i Dallas się fantastycznie dogadali. To są właśnie takie trade'y, gdzie... Czemu ja takich trade'ów nie... Wiesz, czemu nie rozmawiamy o takich rzeczach? Idzie sobie Josh Richardson do Dallas, gdzie jest potrzebny obrońca. Idzie sobie Seth Curry do Filadelfii, gdzie jest potrzebny shooter. taki deal. Jak to finansowo wygląda? Seth Curry ma kontrakt, to są podobne kontrakty, tak? Bo on 3-letni kontrakt podpisał, dobra, nie chcę tutaj mówić, ale podobne pieniądze, tak? 10 tam, 12, więc tutaj chyba nie o pieniądze chodzi. I to są takie ruchy w Filadelfii, które z jednej strony myślisz sobie, że oni schodzą, wiesz, masz się takie wrażenie, że oni się faktycznie pozbywają chyba lepszych graczy w obu tych wymianach, chyba, mówię, ale właśnie chyba mówię, nie? Że chyba lepszych graczy oddają, czyli chyba lepszego Horforda oddają zamiast Danny'ego Greena. To na pewno? Na pewno? Nie wiadomo, czy Danny Green nie będzie bardziej przydatny do Filadelfii niż Al Horford był. Nawet taki Danny Green versus Lakers. I Josh Richardson za Stepha Curry'ego? Nie wiem, który z nich jest lepszy w tej NBA teraz, więc...
Wiesz, Seth Curry to jest 7-8 milionów dolarów przez najbliższe na 30 lat, więc...
3 lata, tak?
Przez najbliższe 3 lata do 2023.
A Josh Richardson?
Natomiast trochę się pozbywasz shootingu, no jednak...
Nie, właśnie zyskujesz shooting, jak jesteś w Filadelfii. No sorry, zyskujesz Stepha Curry'ego.
Nie, ja mówię o Dallas teraz. Wiesz,
a nie, ja chciałem o Filadelfii... Dobrze, to ja chciałem jeszcze przy Filadelfii zostać.
Dobrze.
Bo Dallas jeszcze będzie miało ruch.
Nie, no to pod tym względem to ze strony Filadelfii to super ruch, uważam. Zwłaszcza że ten Richardson tak niestety się nie do końca sprawdził. No.
Niepotrzebny był trochę. Okazało się. W sensie to, że tam gdzieś coś potrafił wykreować na pół dystansie, okazało się niepotrzebne w tym zespole. Bardziej by im się faktycznie przydał ktoś, kogo trzeba strasznie kryć. A Stepha Curry'ego trzeba strasznie kryć. On miał mecze w zeszłym sezonie, w których rzucał po 30 ileś punktów. On miał mecze, po których ja mówiłem, że on jest... On miał mecze, po którym ja mówiłem i pisałem, że on jest top 60 graczem NBA. No, przesadzałem, ale miał takie mecze, gdzie wyglądał absolutnie jako ogromne zagrożenie rzutowe. Rzucał lepiej niż brat trochę. No, inaczej niż brat, nie? Brat z kozła rzuca straszne rzuty, ale on ma gałę bez kozła, czy nawet ma takie rzuty, wiesz, po szybkim ruchu, jakieś takie rzeczy z Joelem Embiidem, może będzie mógł robić, może będą groźne. Tylko nie jest tak dobrym koszykarzem ogólnie Seth Curry jak Josh Richardson, więc to jest takie, wiesz, jeszcze inne rzeczy, bo Seth Curry jest bardzo, bardzo jednowymiarowym graczem. Ale okej.
Ale to jest coś, czego brakowało, no bo tak, jeżeli najlepszy gracz nie rzuca, Embiid jest nie powinien rzucać za trzy, no to dajesz wreszcie tego gościa, którego musisz, druga drużyna musi pilnować.
Tylko nie pytanie, czy możesz nim grać w pierwszej piątce, a jeśli nie grasz nim w pierwszej piątce, to jak naprawdę pomaga twojemu spacingowi z Embiidem i z Simonsem, Seth Curry? Bo ja tu bardziej widzę, że to Danny Green gdzieś zaraz będzie starterem w tym zespole i ten rzut Danny'ego Greena. No okej, zobaczymy. Ale ładne jest to, że oni to jest, znaczy wiesz, bo to tak, ja chcę powiedzieć, że wiesz, że tam gratulacje dla, chyba muszę przeczytać dokładnie, co Adam napisał, bo z jednej strony, wiesz, no co, chcesz gratulować Darylowi Morejowi tego, że się pozbył kontraktu Ala Horforda, dodał do tego wybór w drafcie, rozumiem, chcesz mu gratulować, ale po drugiej stronie tej wymiany jest wielki Bóg Sam Presti, więc też tak jak masz myśleć o tym, który nie potrzebuje wcale centra. Rozumiesz? No właśnie, tak jak powiedziałeś, że być może będzie go próbował obrócić dalej gdzieś Ala Horforda i jeszcze zyskać na tym.
Myślę, że będzie próbował go być, a być może będzie obracał Adamsem. Mhm. Wygląda na to, że w ogóle nie wiadomo, w którą stronę Oklahoma idzie, tak wiesz, koszykarsko. Czy nałapali tych...
Na dół. I oni idą na dół.
Ale wiesz, no, pytanie na jak długo i jak bardzo na dół. No myślę, że tam
sezon 2.
Tak nie cieszę się z tego powodu.
Ale będzie mógł się rozwijać spokojnie. Też to chyba nie jest taki kwas dla niego, że on będzie. Ja wiem, o czym mówisz. Nie? Ale on też nie wydaje mi się graczem właśnie, który ma duże value dla wygrywania już teraz. Shai G.
No, być może to będzie taki moment, kiedy się go sprawdzi. No, za chwilę musisz mu położyć pieniądze. Pytanie, czy Presti będzie chętny, żeby te pieniądze mu, tego maksa mu położyć i stworzyć wokół niego całą organizację, bo to chyba trochę w tę stronę idzie i szczerze mówiąc, ostatnie playoffy...
Oni będą go.
Postawili pewien znak zapytania. No.
Oni go będą testować, teraz widać. Masz Chrisa Paula out, masz Denisa Schroedera out i masz Rickiego Rubio out. to jest chyba główna rzecz o Oklahomie, że Shai Gilgeous-Alexander będzie,
będzie grał na jedynce?
Że będzie rozgrywającym. Będzie takim quasi Jamesem Hardenem, bo to jest, to są porównania, które słyszę. Tak, combo guard, dajmy mu piłkę, jest crafty graczem, bardzo crafty graczem, umie bardzo dużo rzeczy w piłce zrobić, to aż zadziwiające, że go ojciec Krzysztof zdążył tyle rzeczy nauczyć tak szybko na podjeździe. Gdzie mieszka pan Krzysztof? W której dzielnicy Warszawy? Czy w Warszawie mieszka pan Krzysztof Materna? Czy pan Krzysztof Materna jeszcze żyje?
Tak.
Przepraszam. I to wydaje się taką główną rzecz. No, ale
jest
to dobra.
Shai Gilgeous-Alexander i Jacek Bazan.
To jest. No dobra. No ale to, to co jeszcze o Filadelfii, o tych ruchach? No tyle.
Ja powiem, że to, że jednak czapka z głów przed Murrayem, bo wydawało się, że kontrakt Horforda jest nie do przerzucenia.
Ale też mówiliśmy, że Horford do Sacramento mógłby trafić. Były doniesienia, były takie, że Horford, że wiesz, że na Horford na końcu to jest gracz przydatny dla kultury w szatni. To jest przydatny gracz cały czas do wygrywania, nawet jeśli go postawisz na centrze. To jest plusowy gracz.
Ale ten sezon był jednak wielkim rozczarowaniem.
W innej roli, nie? Grał. No. W innej roli, bo był w roli czwórki, potem w roli rezerwowego. Wiesz. Zobaczymy też, wiesz, bo poczekaj, on miał te kłopoty z kolanem już miał w Bostonie, więc sprawdzimy. Dobra, Sixers.
Tak, no. Patrzę już tak, wiesz, jesteśmy wszędzie, czy tak mamy holistyczne spojrzenie na wszystko. To jeszcze tak popatrzę, przepraszam, tak patrzę na tą Oklahomę, bo może nie będzie momentu, żeby o tym tak szerzej porozmawiać. No tak, powiedziałeś, nie mamy Chrisa Paula, mamy Adamsa, nie mamy Gallinariego. Nie spodziewam się, żeby Gallinari z nimi podpisał.
Gallinari będzie z Dallas. Są pogłoski, że sign and trade z Dallas.
Nie ma Denisa Schroedera. Chyba Andre Robertsona się nie przedłuży, bo po co?
Wolny agent, tak.
Masz Shaya, tak? Nie masz Terence'a Fergusona. I, kurczę, zostaje tak Darius Bazley. 20 lat, obiecująca końcówka, bardzo fajny bąbel.
Standing ovation dla Oklahomy teraz zaczynasz wymieniać. Standing ovation za to, że w konferencji zachodniej, która będzie walczyć 14 drużyn będzie walczyć o playoffy, oni raczej nie będą o te playoffy walczyć i standing ovation dla nich i oni patrzą teraz i czekają, co Knicks zrobią, czekają, aż Knicks się wzmocnią, liczą na to, że Charlotte wykorzysta głupie cap space i ustawiamy się po wysokie piki w przyszłym drafcie i w kolejnym drafcie, które są lepsze niż ten draft, który był prawdopodobnie.
No i trochę
wracamy, trochę, mamy
wracamy trochę do tej Oklahomy, gdzie złapaliśmy Westbrooka, no. Duranta i Hardena i Ibaka.
Tak, bo widzisz, na końcu to też trzeba pamiętać, że jakie tu wielkie laury, chociaż nie wiem, czy do tego zmierzasz, ale jakie wielkie laury chcielibyśmy zakładać na głowy, zwłaszcza sama Prestiego i Daryla Morey'a też, to oni pracują obaj no, 13 lat razem, 15-12 jako generalni menedżerowie w tym czasie. Sam Presti i Daryl Morey zdobyli 0 tytułów mistrzowskich. LeBron James zdobył 4 tytuły mistrzowskie. Jak znakomitymi oni by nie byli GM-ami. Zwłaszcza jeden z nich. Drugi to ja mam wiesz, duże wątpliwości. Więc wiesz, trochę możemy tutaj opowiadać się, cieszyć się, wiesz, tasować nad pikami 18 czy 7. Oddali dzisiaj w nocy, oddali jakiś pik, widziałem. Drugorundowy, aż nie mogłem uwierzyć. Pozyskali admirała Schofielda z Waszyngtonu. Oddali drugorundowy pik, ale wiesz, te pierwszorundowe mają ile? 17-18 pierwszorundowych pików. Doskonała robota. Szkoda, że to nie są New York Knicks albo Los Angeles Lakers, czy coś takiego. To jest jedno.
No wiesz, ale to też pokazuje, że oni w gruncie rzeczy na tej gołej ziemi potrafią w ten sposób, czy zdając sobie sprawę, że raczej tam nikt nie przyjdzie, albo że szanse na to, że ktoś będzie chciał podpisać z nimi kontrakt są tak nieduże, że tylko poziom organiczny rozwój daje szansę. No. Nie byli daleko. No.
Tak.
Nie byli daleko.
No tak, ale wiesz, dużo
gdyby
ludzi...
nie ten Paul...
Znaczy, wiesz, ale dużo ludzi też... Też nie oszukujmy się. Dużo ludzi mówiło, że to nie ma szans z Russellem Westbrookiem na jedynce. Byli ludzie, którzy cały czas mówili, że oni nigdy nie wygrają z Westbrookiem na jedynce. Ja nie byłem jedną z tych ludzi, ale ci ludzie, którzy tak mówili, mieli rację, jak się okazało.
W 2012 ci ludzie, wiesz, chowali się w studentach.
No, był taki moment. No, był. I potem w 2013 była kontuzja Russella Westbrooka. Udało mi się chyba dzisiaj nie przeklinać, ale Patrick Beverley go kontuzjował. I to był ten rok, w którym Oklahoma, to był ten rok, chociaż Miami było bardzo dobre, to był ten rok Oklahoma i potem rok później była kontuzja Serge'a Ibaki. I te dwa lata, 13-14, to był ich prime. Znaczy ich prime, szczerze, to był ich prime, szczerze, ich najlepszy zespół, to był ten zespół, który przegrał z Warriors.
Tak.
Ponieważ Kevin Durant postanowił w meczu numer 6 wyrzucić Oklahoma z serii, z meczu. Kevin Durant, Mr. Game 6. Oglądałem ostatnio ten mecz. Ja mógłbym zrobić breakdown tego meczu. Ale już nie chce mi się wracać do tego. Powodzenia na Brooklynie z Kyrie Irvingiem. Mój drogi, a co, skoro tak już skaczemy, a dobrze, skład, Darius Bazley. No tak, no ten skład jest taki, no Jalen Legg, Ty Jerome.
Okay. No potem jest Nerens Noel. Przedłużasz Nerensa Noela?
On, są on plotki, że on idzie do... On już chyba jest w Filadelfii. Bo takie są doniesienia. Tak jakby,
powrócił?
Tak jakby już był w Filadelfii. Takie są, no i... dziennikarze piszą o tym, tak jakby wiedzieli już, ale nie chcą. Tak.
Dobrze. Mike Muscala powiedział, ja tutaj zostaję.
Taki doskonały Sam Presti, ja dał taki kontrakt Mike'owi Muscali w zeszłym roku.
2 miliony, no bym przetrzymał.
Nie, ale że dał mu opcję na drugi sezon.
A dał mu opcję, no tak. Abdela Nadera już nie masz, szkoda.
No, tam nic się na końcu nie
Isaiah było. Isaiah robi.
Isaiah robi?
Co robi ten Isaiah?
Pod siebie. Oni go z Dallas chyba wzięli. Nie, on był w Dallas przez chwilę.
No jest wielki, legendarny Hamidou Diallo.
Jest wielki Luguentz Dort przede wszystkim.
I Deontay Burton. Mhm. Tylko oni tutaj mają, zdaje się...
Dobrze. Jest piątek,
jest,
ludzie...
Tam nie ma nic.
Nic, znakomicie. I Adams, Horford i to tutaj, któryś z nich do ruszenia, może nawet dwóch. Na dół, Kate Cunningham, czy kto tam jest u nas. I w kolejnym drafcie Imoni Bates jest u nas.
Tak.
Bo Chet Holmgren jest w Charlotte. Nie, Chet Holmgren jest już w Charlotte. Dobrze. Ja mam jeszcze... Nie, już w sumie nic nie mam, żadnego... żadnych innych. Jest temat, o którym można prowadzić, mam wrażenie, 24 godziny podcast, to jest temat Bogdana Bogdanowicza i tematu jego agenta.
Co tam się stało?
On ma agenta, który jest związany z różnymi dziwnymi sytuacjami. Na przykład pamiętasz zeszłoroczną sytuację Markusa Morisa, Davisa Bertansa, San Antonio, Boże, to było tak dawno temu. I jeszcze była sprawa Nemani Bieliczy? Jakiś kontrakt, tego już nie pamiętam.
Ja nie wiem, to kto popełnił błąd?
Tłumaczka w telewizji polskiej, jak zwykle? Pan prezes nie wiedział. Nie, ale...
On myślał, że to na niby.
On myślał, że to bracie. Nie. Nie, ja nie chcę o tym rozmawiać. To jest gówno burza.
On nie wiedział, że to się... No nie, no w tym zresztą to nie jest gówno burza, nie gówno burza.
Brian Windhorst stwierdzi, są...
Że Antetokounmpo może się czuć do pewnego stopnia, no nie chcę być oszukany, ale tak, no,
są opinie,
to jest poważna organizacja.
Są opinie, a to nie chodzi tutaj, to chyba o Sacramento chodzi.
Ale czegoś jest, jak są dwie strony, no to jedna strona czegoś nie dopilnowała. No
jest jeszcze trzecia strona, doniesienia bodajże Jareda Wade'a z The Athletic, nie wiem, czy dobrze mówię, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest ułożone, że wszystko jest okej. Okay.
No, ale z drugiej strony, tak jak słuchasz, no to Bogdanowicz mówi, że on jest wart tam 20 milionów dolarów i ma za 4 lata.
Gdzie? Mówi to.
No jest tak wypowiedział takie zdanie.
Tak? O Boże. Tak, tak. Mówił? Bo, o,
tak
dobrze,
jakby,
dobrze.
Tak jakby sugerował, że jest warty takich pieniędzy, co by tak, wiesz, co jest takim, że to jest coś, co się stanie, tak afirmatywnie o tym mówi. No.
Dobra.
Jestem wart takich pieniędzy.
Może ma, może liczy na to, że będzie miał faktycznie taki kontrakt. No, od Atlanty na przykład, jak Atlanci się nie uda. Ile Milwaukee mu w tym sign and trade proponuje. Dobrze. Ja nie chcę o tym porozmawiać.
Dobrze.
No, jak będzie więcej wiadomo, dokładnie.
Być może, wiesz, gdzieś tam znowu w głowie Janisa coś powstanie takiego nieprzyjemnego.
No, bo on...
Miało być tak pięknie, a tak naprawdę jest tak jak zawsze. No,
no nie przesadzajmy z tym jak zawsze. Co to znaczy jak zawsze? W przypadku Milwaukee Bucks.
Nie wzmocnili dość mocno.
Ale wykonali przez ile lat? Bardzo dobra praca obudowy zespołu wokół Janisa, którą na razie wykonali. Teraz przydałoby się, żeby sam Janis by troszeczkę... Żeby troszeczkę Janis był lepszy, by się przydało już. No dobrze, okej. Okay. Chris Middleton jest przecież drugą opcją i All-Starem i All-NBA graczem. Dobrze.
powiedzieliśmy już o tym Ed Davis do Nowego Jorku. Tam idzie za jakieś chyba piki, tak? No dobre wzmocnienie, wiesz, taki mamy dużo ciepła i sympatii dla Eda Davisa, gracza, który nigdy nie zarobi w NBA dużych pieniędzy.
Straszny upadek Eda Davisa w ostatnim roku w Utah. Upadek, on był w Utah. Tam była kontuzja.
Ale tam nie grał, mało grał.
Tak, ale była kontuzja i potem jak grał, to nic. W ogóle nie wiem, co się stało z nim. Dokładnie. Może odbuduje swoją karierę w Nowym Jorku.
Dwayne Dedmon drugi raz odchodzi z Atlanty.
Mhm. Tam jacyś ludzie idą w drugą stronę.
Bierze Tony Snell i ten taki Kyrie Thomas.
Tak, Kyrie Thomas. Lubię jego atletyzm bardzo. Mhm.
Jamichael Green.
Oj, będziemy... Jamichael Green, tak. On się wyoptował z Clippers. Ciekawe. To ciekawe jest, że on się wyoptował.
To jest ciekawe, prawda?
Ale to wiesz co? On musi mieć jakiś kontrakt, musi mieć ofertę. I tam były pogłoski, że on w Clippers zostanie na nowym kontrakcie. Więc może to o to chodzi.
No dobrze. No w każdym razie jest taka informacja, że odstąpił. No, ten deal, wracając jeszcze do tego Bogdanowicza, no chyba nie idzie, bo Iliasowa został zwolniony przez Milwaukee, więc już to się nie
zepnie. Da radę inaczej to zrobić. Bo,
no dobrze.
Znaczy, da radę inaczej to zrobić, znaczy ja nie chcę, wiesz, tam, co. Te deale nie są jeszcze oficjalne, pamiętajmy o tym. One w żadnym momencie nie były oficjalne. Deal z Drew Holidayem, czy deal z Bogdanem Bogdanowiciem.
To jest nie, no więc może będą tam jakieś, wiesz,
Może nie są jeszcze tak naprawdę do końca klepnięte. Zobacz, co się dzieje z tym dealem Clippers, Brooklyn, Detroit, co tam się w końcu wydarzyło. Nawet nie chcę przez to przechodzić. Wiesz. Tam dużo rzeczy jeszcze może, wiesz, Adrian Wojnarowski jest doskonały w tym, co robi, tak powiem, nie? I wiesz, może to troszeczkę przeszkodziło, że Adrian Wojnarowski coś wie i tyle w tym wszystkim. Bo tu jest co, ogólnie w tej całej sprawie Milwaukee Bogdanowicza, tutaj jest zaraz jakieś śledztwo na temat tamperingu ma być. Komisarzem w komisji, szefem komisji ma być Mitch Kupchak, Jan-Maria Rokita. Zbigniew Ziobro by był, ale on się boi wychodzić z domu, tak? To prawda?
Boi się być zerem. Boi się, że ktoś powie, że jest zerem.
On się boi wychodzić z domu. On się boi koronawirusa. Zbigniew Ziobro. Czy to jest prawda? Czy słyszałeś o tym, że to jest prawda?
No są takie pogłoski, że pan Zbyszek tak troszkę się obawia.
Okej. Okay. Doręczy go choroba. Jest narażony. Every Bradley się wyoptował. Wyskakuje z Lakers. Dobrze.
Chyba odchodzi, jednak wydaje mi się, że jest trochę takiego, wiesz, kwasu, że on nie zdobył tego mistrzostwa. W sensie, że zrezygnował z tego, opuścił. Mhm. Być może ma lepszą ofertę. Przy czym przy Schroederze, no jakby znowu jego, wydaje się, że jego czas przeminął. No, udało się zdobyć mistrzostwo bez niego, więc tak trochę no hard feelings. Natomiast JaVale McGee, 4,2 miliona dolarów, nie ryzykował.
Gry w Charlotte i wyższego kontraktu, tak? Tak. Zostaje w Lakers.
Zostaje w Lakers, bo on widać lubi tę Kalifornię. Austin Rivers powiedział, nie, kochany Houston, dalej już nie pójdę.
I podpiszę kontrakt w Philadelphia.
To straszne. Nie, to jest tak straszny nepotyzm, że to się mogło nie mieć. I to
mój,
chyba z takich
rzeczy drogi. Bym powiedział... Ja bym chciał tak, ja wiem, że to, że powiedziałeś, że to się w głowie nie pieści, że to się w głowie nie mieści, nepotyzm, ale w naszym kraju my się już zgadzamy na to, no tak królewski nepotyzm w tym kraju.
Że nawet w obozie rządzącym wzbudziło to niestety.
No i to jest żart. Powiedz, że po prostu żartujesz teraz, tak, żeby to podkreślić, bo my się zgadzamy w tym państwie już na to, że sąsiad jest szefem spółki.
No. My się jeszcze mamy problem ze zgodzeniem się z tym, że pies sąsiada zasiada w radzie nadzorczej.
Tak. No, chociaż część
mamy
ludzi...
jeszcze mały problem, ale też już powoli...
Dochodzimy do tego. Ten teren zdobywamy, spokojnie ludzi przyzwyczajamy do tego już, że tak będzie, że to jest normalne, to jest nowa normalność. Czy pies...
My się odwołujemy się do starożytności i do tego, wiesz, do tego Kaliguli, no. Że on uczynił konia senatorem.
To jest pytanie, jak Austin Rivers i Doc Rivers, i cała rodzina Riversów i cała rodzina Kerrych, Sefa Kerrego, czy są w stanie przebić PiS w nepotyzmie? No, co właśnie, muszą zrobić? Czekamy na komentarze.
Boję się, że to to zachowanie do Kaliwersa będzie na czerwonym pasku, że można. A w Ameryce można.
Wiadomościach. W Nowej Ameryce Bidena.
Tak.
Wyobraź sobie, no,
właśnie, bo to jest w tym kontekście. Będzie.
Dobra.
No. Ploteczki. Za ploteczka, że DeAndre Fox może skończyć w Miami.
Słyszałaś, że Marysia chodzi z tym?
Z Karolkiem.
Z Karolem? Widują tak. Się mimo pandemii. Spotykają tak. Się, no. Widziałem ich za rękę w parku. Ploteczki, no tak. Brakuje mi wolnych agentów. Zastanawiam się, czy wszystko najlepsze już za nami trochę. Sorry.
Wiesz, no bitwa o Van Fleeta.
No czekaj, to jest tytuł dzisiejszej pary. Bitwa o Van Fleeta. Bitwa Van Fleeta. Dobrze, no ładnie brzmi. Bitwa o Van Fleeta. Tak, jest wielka bitwa o Van Fleeta. Ona zostanie stoczona, rozumiem, na pograniczu kanadyjsko-amerykańskim.
Tak, gdzieś tam między Francuzami i sprzymierzonymi z nimi Irokezami.
Tak.
A po stronie angielskiej będą ci zawsze groźni szoszogi.
Tak, wszystko odbędzie się nad rzeką Bóbr. Brandon Ingram...
Nie, właśnie nad rzeką Van Fleet.
Van Fleet, bitwa o Van Fleet.
To jest ta bitwa takie za kole, gdzie tam taki fort stary jest zbudowany. O ten fort patrzą, wiesz, 16 tysięcy ludzi zginie, po prostu nie wiadomo po.
Sakra. Potem my będziemy się w książkach uczyć o tym.
Tak.
W podstawówce. Niesamowite. No. Czy ja gubię jakiegoś wolnego agenta, jakiegoś wielkiego? A propos tych plotek?
No nie znam, można dmuchać balon, czy Brandon Ingram podpisze. No,
podpisze.
Czy Anthony Davis podpisze?
Podpisze.
Spokojnie, dzieci, spokojnie.
Nie, bo jak sobie można...
Ustawcie się w pary.
Kibiców Los Angeles Lakers odsyłam do kliknięcia w skład Los Angeles Lakers na 6 graczu. Albo inaczej, nie klikajcie tam, bo się możecie faktycznie przerazić w piątek. Tam prawie nikogo nie ma w tym składzie. Dzisiaj go wyupdate'owałem. Dużo ludzi odchodzi. Albo jest wolnymi agentami. Chyba z 8, 9 nazwisk? W tym Anthony Davis.
Ale Sean pozostaje i jak pamiętasz, oni w ciągu 2 dni w gruncie rzeczy skompletowali cały skład. Mm-hmm. Mimo, że Kawhi Leonard próbował
czekali trochę na tego Kawhi.
No, ale Kawhi Leonard próbował ich przewieźć. No.
Tam było na początku ich podpisali.
Rozebrani. A on potem powiedział, psie pole.
Trzymaj się, mój drogi. Nie, ale tak zupełnie serio. Kończymy chyba, nie? Chyba, że coś jeszcze.
Nie, tak właśnie, tak myślę jeszcze, co z ciekawostek, poczekaj, bo popatrzę, bo mam tutaj w notatniku.
Piąty dzień.
Ciekawy mecz.
Podejście. Ostatnie podejście.
Ciekawy mecz odbył się w drugiej lidze.
Atak szczytowy, proszę. No.
W drugiej lidze boliwijskiej w grupie F.
Podaj ostatnie. Wbijaj tak flagę szybko, wbijaj,
bo... Ale dlaczego o tym mówię? Bo grały zabawne zespoły. Uniwersytet Pandy.
Tak?
Universitato de Panda.
Uniwersytet, tak?
Tak. Grał z Mariscalem Sucre, czyli z cukrem z Mariscaru.
Tak.
No i cukier wygrał.
Cukier wygrał. To dobrze.
To tak chciałem się podzielić informacją o lidze boliwijskiej.
I tu jest szczyt, w tym miejscu jest.
Tak.
Szczyt między Rodem a Palmą. 5 dni, 5 odcinków i kończymy dokładnie w drugiej lidze boliwijskiej.
Boliwii, na w rozrzedzonym powietrzu.
To jest to miejsce, do którego zawsze potem w przyszłości, do którego będą nas porównywać ludzie. Będą mówić, kiedyś ty potrafiliście zrobić 5 razy w tygodniu i dotrzeć do drugiej ligi boliwijskiej. Kiedyś
jaki mamy rekordowy streak? Chyba mamy 9.
9, tak. 9 z rzędu. Ale to nie chodzi nawet o dni, to chodzi o dni tylko...
No, robocze.
W sensie weekdays. Robocze. No.
Tak, robocze.
Zobaczymy.
No i tam przez moment Boston był przerażony.
Gdzie? Co? Jak? Co?
No nie, że, no wiesz, że tytuły mistrzowskie, no, że tak mieliśmy.
A, i kończymy jeszcze, się. Tak. I kończymy, że ja nie rozumiem, co to. Dobrze. Jesteśmy za górką teraz już w tym momencie. Trzymaj się.
Cześć.
Pa, pa. Hej.
Na razie.